fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. Random View. Witam w kolejnym odcinku Random View, podcastu poświęconego rozmowom z ciekawymi osobami i tym razem taki odcinek specjalny, archiwalny, retro można powiedzieć, bo poświęcony bezpieczeństwu Mac OS X w roku 2007. Wtedy to właśnie razem ze Zbyszkiem Sobieckim, który wtedy zaczynał, a teraz już pełną parą zajmuje się tworzeniem aplikacji dla systemu Mac OS X, postanowiliśmy nagrać kilka podcastów związanych właśnie z bezpieczeństwem tego systemu. Pod względem formy podcast jest trochę przeciągnięty, również nie używaliśmy wtedy super najlepszego sprzętu. Ja korzystałem na przykład z mikrofonu PZM umieszczonego na łusce gryczanej owiniętej w kawałek materiału. Również sam mix pozostawia wiele do życzenia. Próbowałem wyciągnąć z niego to, co się da. Dostęp miałem wyłącznie do już zmiksowanego materiału, ale myślę, że jeżeli kogoś ciekawi, jak historycznie przedstawiało się bezpieczeństwo systemów Apple'a, to znajdzie tam takie smaczki. Rozmawiamy tam m.in. na temat usterek bezpieczeństwa w Macu, a także nowym wtedy firewallu, który zaczynał cyfrowo podpisywać aplikacje i związanymi z tym problemami, a także o usterce w kliencie poczty elektronicznej mail, dosyć trywialnej, ale ciekawej. Zapraszam.
Mówisz o rzeczach open source, masz też na swoim koncie dosyć sporo publikacji w tym temacie, a mimo wszystko z tego, co się orientuję, od dłuższego czasu jesteś użytkownikiem Mac OS X-a. Dlaczego?
Każdy ma w swoim życiu pewien poziom load average i jak wiadomo, ten load average jest wyliczany w funkcji czasu, istnieje w funkcji czasu.
Mówisz o load average
człowieka.
Człowieka w rozumieniu systemu operacyjnego, tak?
Tak. I jeżeli praca administratora to przede wszystkim multitasking, przełączanie się między zadaniami o różnym poziomie skomplikowania, od pomocy bezpośredniej użytkownikom do grzebania w systemie oskryptowywania różnych mechanizmów, żeby działy się bardziej automatycznie. I taka praca prędzej czy później sprawia, że wzrasta ci takie średnie obciążenie.
Jest coraz ciężej,
no praca jest zwykle nienormowana, bo systemy nie wybierają, kiedy się zawieszą, wybierają to administratorzy. Przy okazji poleciłeś mi kiedyś taką książkę, Getting Real się chyba nazywa.
Aha, to tak, 37 Signals.
I w tej książce Getting Real jest taka sekcja, czy rozdział, nie pamiętam w tej chwili, poświęcona przełączaniu się między zadaniami, z angielska task switching, gdzie zaobserwowano, że człowiek, który wykonuje jakąś pracę wymagającą nieustannego skupienia, kiedy zostanie mu ta czynność, ten stan, zostanie mu przerwany przez jakieś inne zadanie, na przykład przez rozwydrzonego użytkownika, który coś chce, lub rozwydrzonego przełożonego, który przypomniał sobie o swojej potrzebie przypominania o tym, że jest potrzebny. Kiedy taki człowiek skupiony nagle zostanie wytrącony z tego swojego upunktowienia, to potem ładne kilkanaście minut, a nawet dłużej, mówiło się tam chyba o odcinku czasu wynoszącym pół godziny, zajmuje mu ponowne rozpoczęcie wykonywania tego zadania, za które się wziął, prawda?
No, zwłaszcza jak to są to zadania typu na przykład programowania, no pisanie jakiegoś skryptu, no kiedy tak. Musisz wiele jakby kontekst twojego procesu myślowego jest bardzo duży i jego przywrócenie długo zajmuje. Tak.
Masz wiele takich żółtych kartek, tylko one są w głowie. Te żółte stickersy z takimi różnymi rzeczami, o których musisz
pamiętać
wciąż pamiętać na bieżąco, jeśli ktoś ci w tym momencie przerwie. Dlatego tam zalecają wyłączać komunikatory, wyłączać telefon, nie sprawdzać poczty elektronicznej w czasie, kiedy robi się takie rzeczy. No i niestety praca administratora polega bardzo często na tym, że następuje przełączanie się między zadaniami wymagającymi dużego poziomu skupienia, a zadaniami trywialnymi, które mają niestety wysoki priorytet i muszą być zrealizowane natychmiast. W efekcie cierpią zasoby pewne umysłowe tego człowieka, który w ten sposób się przełącza.
Pracuje nieefektywnie przede wszystkim,
To jest na zewnętrznym poziomie, ale długotrwała. Taka praca też ma zgubny wpływ na to, jakby na jego samopoczucie po prostu, na jego przeżywanie. Nie jest to, na pewno trudno powiedzieć, żeby to była praca wygodna. Dlatego administrowanie systemami daje może pewną frajdę, ponieważ zarządzasz, jesteś odpowiedzialny, jesteś potrzebny.
Paweł, a jak się ma do tego Mac OS X?
Myślę, że dlatego Mac OS X, że zawiązało się ze zmianą profesji, jaką wykonuję. Kiedyś byłem administratorem. Równolegle z tym byciem administratorem idzie pewne nastawienie, pewne zamiłowanie do zainteresowania, bardziej zorientowane na to, na proces niż na cel, czyli jak coś działa, niż na to, jak szybko zrobić, żeby mieć efekt. Natomiast w tej chwili mam trochę generalne, życiowe cele, mam trochę inne, nie dotyczą tylko komputerów, więc trochę mniej czasu mogę im poświęcić i już i bardziej traktuję maszynę, czyli komputer, instrumentalnie. Wymagam od niego, żeby zrobił jakąś czynność, chcę mieć efekt, chcę mieć jak najmniej błędów po drodze. I teraz w przypadku systemów Unixa-podobnych, GNU Linuxa, żeby osiągnąć jakiś efekt, często trzeba trochę przysiąść. W przypadku Linuxów barierą są sterowniki obsługi urządzeń. A w przypadku Windowsów z kolei barierą są same Windowsy. Sam fakt posiadania zainstalowanego Windowsa indukuje, pociąga za sobą masę takich kłopotów, które nie występują nigdzie indziej, i jedną z czynności użytkowych, jeśli ma się Windowsa, jest usuwanie tych kłopotów.
No, a w Linuxie tworzenie rozwiązań dla rzeczy podstawowych, na przykład nie mam flesza, a przynajmniej kiedyś tak było, bo ja już od dłuższego czasu się mniej zajmuję też Linuxem i o ile ja pamiętam, to kilka lat temu trzeba było najpierw postarać się o to, żeby były polskie znaki, później postarać się o to, żeby one były także w X-Windows, później trzeba było odpowiednio uruchomić flasha, bo jednak tego flasha na stronach jest coraz więcej, więc czas, który był potrzebny do uruchomienia takiego środowiska pracy od samego początku, to znaczy odwożenia płytki z instalacją systemu do posiadania gotowego środowiska pracy, był potwornie długi, bo wymagania rosły, systemy próbowały to nadganiać różnymi zautomatyzowaniem pewnych procesów, ale jednak jeśli o mnie chodzi, to nigdy nie udało się tego zrobić tak dobrze, jak Mac OS X to robi. Czy to nie jest właśnie w ten sposób, że zdejmuje ci z pleców ten ciężar konfiguracji rzeczy, które i tak byś musiał skonfigurować w taki sposób, jak zawsze się to robi?
Na pewno tak jest i a dodatkowo, instalując Mac OS X, jakby nie tracę tych korzeni, nie? Też mam możliwość, ponieważ jeżeli przyjrzymy się schematom systemu Mac OS X, to zobaczymy tam takie coś położone bardzo blisko jądra systemu, co się nazywa BSD Subsystem. To jest podsystem inkorporowany z systemów typu BSD. Co tu dużo mówić, to jest po prostu Unix.
Czyli krótko mówiąc, da się odpalić zwykłą konsolę i terminal na Macu.
Dokładnie. Jeżeli czegoś nie mogę zrobić, to mogę zejść na taki poziom, na którym system staje się elastyczny. W ten sposób zaimplementowałem u siebie na przykład mechanizmy wytwarzania kopii zapasowych, cyklicznych za pomocą rsynka i prostego skryptu napisanego w POSIX-ie, w shellu POSIX-owym, w shellu Korna.
Ciężko byłoby to pewnie zrobić w Windowsie.
No.
Musiałbyś zainstalować Cygwina,
rsynka
i wiele tak takich rzeczy. Aha. A o ile się orientuję, w Macu masz też system portów, więc pakietów, które możesz sobie zbudować, jeśli chodzi o oprogramowanie open source'owe.
Przypomina to bardzo, no dokładnie jest to samo, co w systemach BSD, czyli program jest kompilowany, a potem instalowany. Czy dla użytkowników systemów GNU/Linux to bardzo przypomina Gentoo dystrybucję.
Czyli podsumowując, w Linuxie jest tak, że żeby coś osiągnąć, trzeba zrobić pewne rzeczy. W Windowsie, żeby coś osiągnąć, pewne rzeczy po prostu nie da się zrobić, bądź jest to naprawdę bardzo trudne. A w Macu można i jest to w zasadzie takie zgrabne połączenie tego działającego i funkcjonalnego GUI, interfejsu użytkownika, działającego natychmiast po instalacji systemu, z tymi możliwościami Linuxa. Bo z tego co wiem, ja tak miałem i wielu moich znajomych, że posiadanie Maca to tak jakbym posiadał dwa systemy. Mam GUI, mam przeglądarkę i mogę na niej coś robić. Mam jednocześnie ten podsystem BSD, te wszystkie warstwy systemu POSIX-owego, który umożliwia mi uruchomienie bez problemu oprogramowania, do którego uruchomienia normalnie musiałbym mieć maszynę Linuxową albo VMware'a, bądź uruchomione w Parallelsach, uruchomioną wirtualną maszynę.
Oczywiście ma to plusy i ma to minusy. Minusy są zwykle związane z security. Pierwsze takie minusy tego modelu tych przyjętych warstw, czyli podsystemu BSD, to jeszcze to są początki Tigera, a nawet wcześniej. Poprzedniego systemu.
Bo przypomnijmy, pierwszym wydaniem Maca 10, czyli tego Maca, który był bazowany na Unixie, to była Pantera, czy było coś jeszcze wcześniej?
No, wiesz co, ja zaczynałem od Tigera, ty zdaje się zaczynałeś od Pantery, z tego co pamiętam.
No nie, ja też od Tigera, ale pamiętam, że była jeszcze Pantera, nie wiem co było wcześniej, bo ta fala do mnie nie dotarła. Ale okej, okay, załóżmy, że od, tak czy inaczej od niedawna Mac OS X, stosunkowo od niedawna, jeśli chodzi o całą historię Maca, jest bazowany na Unixie. I właśnie chciałem ciebie o to zapytać, bo ja od dłuższego czasu nie zajmuję się już bezpieczeństwem, nie śledzę takich list jak Backtrack i miejsc, gdzie się raportuje różnego rodzaju bugi i exploity. O ile pamiętam, to zawsze było bardzo mało tego, powiedzmy sobie, towaru na Maca. Zawsze było dużo exploitów i różnych bugów na Linuxa, nawet na Windowsa było całkiem sporo, natomiast na Maca praktycznie jeszcze kilka lat temu się nie zdarzały. Czy tak jest dziś?
Jest duży przyrost różnego rodzaju błędów w Macu. Myślę, że to wynika z tego, że kultura ludzi, którzy wychowali się na Unixach, tak jak ty czy ja, czy nasi znajomi, zaczyna dłubać w Macintoshach po prostu. Wcześniej Maci były używane przez użytkowników domowych w Stanach Zjednoczonych i przez artystów, grafików, przez muzyków, przez pisarzy, jeśli chodzi o zastosowania profesjonalne. Natomiast w momencie, kiedy Mac zaczął łączyć zalety wygodnego systemu, wygodnego środowiska pod względem ergonomii pracy, a jednocześnie dołożył warstwę niskopoziomową, bardzo elastyczną dla tych, którzy chcą więcej, w tym momencie entuzjaści zaczęli przekonywać się powoli do tego, myślę, że można mieć taki system. Entuzjaści potrzebowali kilku lat po pierwsze, żeby dorosnąć do takiego wieku, w którym komputery to nie wszystko, a potem, żeby zobaczyć, że to jednak nie jest chwilowy chwyt marketingowy firmy Apple, tylko że rzeczywiście ta inkorporowana warstwa BSD jest pewną trampoliną, która nie tylko pozwoliła Macintoshowi wyprzedzić Windowsy, które rządziły przez kilka lat, kilkanaście, ale również, bo chodziło to o pewien kickstart, inkorporując wiele rzeczy z free software i open source, jakby programiści, deweloperzy OS X-a nie musieli wymyślać od początku koła, prawda?
Jasne.
To było dla nich coś, a poza tym...
prawda jest taka, exploit pod Windowsy pisze się dużo trudniej niż pod Linuxa, czy mam rację?
Przynajmniej nam.
No tak, ale jakby jest jeszcze, ja myślę, że jest jeszcze jakby druga strona tego medalu. To znaczy Maca bardzo rzadko spotyka się na serwerach. Z reguły, jeśli ktoś szuka takiego miejsca, gdzie mógłby włożyć ten wytrych i napisać malware albo software, który może się rozprzestrzeniać, może otrzymywać uprawnienia administratora, to raczej szuka takich systemów, w których po pierwsze jest wiele i tak jak powiedziałeś, tutaj jest istotna kwestia popularności Maca, a po drugie, które są instalowane na serwerach. Jednak udział w rynku X-Serva, czyli wersji serwerowej Maca, jest niewielki, znikomy, więc nie bardzo jest co atakować, o ile nie masz Maca na desktopie, tak? Mhm.
No więcej, po prostu to jest tak samo jak w Linuxie, gdzie, czy w GNU Linuxie, ale akurat myślałem w tym momencie o samym kernelu Linux, gdzie jego twórca powiedział coś takiego, że im więcej ludzi patrzy na kod, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zostaną znalezione błędy, tylko on to powiedział w pozytywnym sensie, po prostu szybciej zostaną te błędy wykryte, nie? Jest to przeciwieństwo strategii zabezpieczania przez ukrywanie, więc ten sam mechanizm zaczął działać tu w świecie Apple'a, gdzie coraz więcej ludzi, którzy mają jakieś skille, przesiadając się z konsoli, z systemów Unixowych na swoje narzędzia do pracy codziennej pod postacią systemów Mac OS X i mając tam do zabawy jeszcze warstwę POSIX-ową, którą mogą sobie potestować, no jakby pojawia się coś takiego, przynajmniej u mnie, że pod koniec dnia na przykład mam ochotę czasami pokombinować coś tam i w tym momencie razem z OS X-em dostaję cały kompletny zestaw narzędzi, które mi to umożliwiają. Mogę zainstalować tam sobie kompilator GCC. Teraz w Leopardzie jest D-Trace zapożyczony z Sana, super debugger, super narzędzie śledzące wywołania systemowe z własnym językiem skryptowym. Także nie zapomina się o deweloperach. Zauważ, że Mac, że Apple próbuje wytworzyć takie community deweloperskie, organizuje konferencje cykliczne, gdzie można się dowiedzieć o nowinkach, można potestować wersję beta, można też współtworzyć pewne komponenty, które potem będą w oficjalnych wydaniach, także to jest drugie echo tego boomu, bo Apple miał swój boom w Stanach Zjednoczonych kiedyś, tylko to był boom wśród użytkowników, wśród domowych odbiorców, prawda?
Tak, to było jeszcze dawno temu, kiedy oni przodowali, kiedy...
Tak, dokładnie. Była taka fascynacja, takie prawdziwe meetingi Apple'owe i tak dalej. Teraz jest jakby echo tego.
Kiedy jeszcze o Windowsie nikt tak naprawdę nie słyszał, prawda?
Dokładnie. Jeszcze nie zdążyli na przykład ukraść komuś pomysłu na to, żeby wyświetlać informacje w formie okien i tak dalej, i tak dalej.
Który to zresztą Mac ukradł z Xeroxa.
No tak.
Dobrze, a czyli teraz mówisz, że jest trochę więcej tych bugów, tak? Bo tak.
Bo jest więcej ludzi, którzy patrzą i którzy wiedzą, w które miejsca patrzeć.
Ale to też nie jest tak, że co miesiąc wychodzi nowy bug na Sendmaila, tak jak kiedyś.
No nie jest tak. Chociaż te bugi są tak trywialne, że się nie chce czasami wierzyć. I są najczęściej na przykład...
Trywialne do znalezienia, tak?
Niektóre są by design, z ciekawych bugów, to niektóre istnieją po dziś dzień, a powstały bardzo, bardzo wcześnie, na samych początkach OS X-ów, czyli włączania. Właściwie dodanie podsystemu BSD stwarza już pewien bug.
Ponieważ... No właśnie, bo z tego co widziałem na Hive Online, tam gdzie publikujesz swoje felietony, artykuły, widziałem, że ostatnio bardzo mocno maglujesz ten temat i udało ci się znaleźć kilka bugów. Może powiesz coś więcej? Znaczy,
ja ich nie znalazłem, znalazła je społeczność, ja je opisałem. Moich pomysłów w tym jest mało, jest trochę mojej realizacji i testów na pewno. Jürgen Schmidt z Hive Online w Niemczech znalazł, można powiedzieć, zainspirowany też dyskusjami, że coś nie działa na forach, zaczął się przyglądać firewallowi w Leopardzie. Okazało się, że firewall w Leopardzie no po prostym teście wykonanym za pomocą skanera Nmap i narzędzia Netcat nie radzi sobie z pewnymi rzeczami. Jürgen zaczął to testować. Można powiedzieć, że on odkrył pewne błędy, na które ludzie narzekali, ale nie wiedzieli, jak je nazwać. Następnie w konsekwencji ja też dokładam coś od siebie, to wygląda tak, że tutaj autorstwo jest trochę rozmyte, jeśli chodzi o pewne usterki. To, na co mi się udało wpaść ostatnio, to była analiza, w jaki sposób poprawiono firewalla. A zaczęło się to tak z tym firewallem, że Apple zrezygnował z pomysłu firewalla polegającego na filtrze pakietowym. Zresztą obecnym w podsystemie BSD i PFV2 i zastąpił, kiedyś było tak, że widząc na ekranie zestaw usług, mogłeś usługę odblokować i jej odblokowywanie sieciowe polegało na tym, że po prostu pewien port stawał się dostępny, a reszta była zamknięta. Natomiast tak było w Tigerze jeszcze. Natomiast w Leopardzie zrezygnowano z używania filtra pochodzącego z BSD i zastosowano filtr na poziomie API sieciowego, bardzo blisko gniazd. Także teraz filtrowanie jakby wyznacznikiem tego, czy coś jest filtrowane, czy nie, nie jest numer portu usługi, tylko binarka. Tylko zbiór binarny zawierający obraz programu.
Czyli w gruncie rzeczy jest tak jak w wielu firewallach Windowsowych, które są tak naprawdę na warstwie, powiedzmy, aplikacyjnej działają, chociaż nie chodzi tutaj o filtrowanie warstwy sieciowej aplikacyjnej, natomiast są przyczepione do binarki, to znaczy, że wyskakuje w pewnym momencie okienko, czy chcesz umożliwić Skype'owi łączenie się w ten i ten sposób.
Dokładnie.
Tak,
tak to wygląda. Przy okazji, to na Hive można sobie przeczytać dokładnie, jakie tam usługi nie są poblokowane, bo zostały uznane przez Apple za niezwykle istotne dla działania systemu, na przykład serwer czasu działający z użytkownika root.
Czyli to jest tak, że gdzieś jest przycisk w systemie, na którym jest napisane blokuj wszystko, włączasz go i mimo wszystko nie wszystko jest blokowane, tak?
No dokładnie. I teraz były wątpliwości, dlaczego, co decyduje o tym, że usługi są blokowane, a co, że nie i tak dalej, niedawno ukazała się dokumentacja do firewalla w Leopardzie, gdzie producent tłumaczy się dokładnie ze sposobów, jaki
wybiera
i co jest ważne i tak dalej. Wychodzi tam na to, że głównym mechanizmem zabezpieczającym jest tu cyfrowe podpisywanie aplikacji. Po tym system poznaje, że aplikacja jest dalej tą aplikacją. To jest pierwszy krok w ogóle, bo po pierwsze należy, zanim zaczniemy blokować albo odblokowywać, to musimy mieć jakiś sposób na to, żeby taki plik poznać. Czy ktoś go nie zmienił i tak dalej. Oczywiście wyliczać sumę kontrolną i ją pamiętać to jeszcze nie wystarczy, ponieważ można wytworzyć plik, który będzie miał tą samą sumę kontrolną, a będzie robił zupełnie co innego. Więc zastosowano prosty mechanizm podpisywania cyfrowego. No można powiedzieć prosty, ale niełatwy, jeżeli byśmy chcieli sami to napisać. Firewall w Apple działa, jakby respektuje dwa typy podpisów cyfrowych. Pierwszy to jest podpis cyfrowy złożony przez producenta, poświadczony, znaczy podpis cyfrowy poświadczony certyfikatem producenta, a drugi to jest podpis cyfrowy złożony przez użytkownika, czy przez system w imieniu użytkownika.
To znaczy, kiedy użytkownik klika zezwalając na jakąś akcję, jest podpisywana binarka tej aplikacji,
dokładnie,
tak? W ten sposób.
Jeśli nie ma jeszcze podpisów w binarce, to pojawia się to, żeby firewall mógł ją w przyszłości rozpoznawać, to on jej nadaje takie znamie.
Czyli jest też tak, że jeśli producent podpisze, to producent, czyli nie znaczy Apple, tak? Tylko być może jakaś inna firma podpisze to swoim certyfikatem, to wtedy użytkownik w ogóle nie zostanie zapytany o to, czy pozwala tej aplikacji się łączyć, czy i ona będzie mogła to robić automatycznie, czy nie.
System nie jest do końca jasne. Takie stanowisko. Nie jest do końca jasne, co właśnie z aplikacjami podpisanymi, nie wiadomo czym. Możemy to potestować, to jest ciekawy temat. Natomiast generalnie jest wyraźny podział, nie wiedzieć czemu, znaczy można się domyśleć czemu, ale jest wyraźny podział na aplikacje wszechmogące w cudzysłowie i aplikacje doinstalowane. Aplikacje wszechmogące to wszystkie te, które przyszły do nas na płytce instalacyjnej lub też ściągnęliśmy je z serwera Apple'a. Taka aplikacja, kiedy zaczyna słuchać na sieci, momentalnie przywoływane jest API Firewalla, nowe. I teraz sprawdzane jest, że ta binarka, która chce wywołać funkcję listen, wyposażona jest w taki podpis cyfrowy, poświadczony przez zaufany urząd, czyli przez producenta, i momentalnie uzyskuje dostęp do tego wywołania systemowego. Użytkownik nie jest w ogóle pytany o zgodę lub jej brak.
Czyli prawda jest taka, że jeśli okazałoby się, że w standardowej instalacji Leoparda, na przykład w serwerze czasu NTPD, tak, jest dziura, to instalując system z płytki bez update'ów i włączając w firewallu opcję bloku i wszystko, i tak jesteśmy podatni na atak na ten serwer NTP, który chodzi z użytkownika administratora, tak?
Tak było, dopóki Apple nie wydał tego pierwszego update'u.
I zaktualizowany został NTPD, czy firewall?
Nie, no bo z Apple'em jest taki kłopot, że on używa projektów open source'owych czy free software'owych i tworzy własne branche, gałęzie tych kodów. I nie wiadomo, kiedy dokładnie są backportowane fixy, czyli kiedy dokładnie na przykład wersja serwera czasu Apple różni się o dwa małe numerki od wersji oficjalnej, w której załatano parę drobniejszych usterek, ale my nie wiemy tak naprawdę, czy Apple nie załatał też swojego serwera czasu, tylko że prowadzi własną numerację wprowadza i najprawdopodobniej tak właśnie jest. Także o numerach wersji nie można za dużo mówić, to znaczy nie są one dobrym jakby punktem odniesienia, ponieważ wersje Apple'owe, numery wersji Apple'owych zupełnie są nieporównywalne do wersji oryginalnych, jeśli chodzi o projekty inkorporowane ze świata free software i open source.
A jak myślisz, czy właśnie przez to, że Apple korzysta z oprogramowania open source'owego, którego źródło jest powszechnie dostępne i łatwiej znaleźć błąd w tym oprogramowaniu, to jednak to oprogramowanie Apple'a korzystające z tych projektów jest bezpieczniejsze, czy wręcz przeciwnie?
Oj, to można by długo debatować. Trzeba by przeprowadzić badania statystyczne, jak to jest, ale mi się wydaje, że coraz częściej, odkąd pojawiły się takie firmy jak Cosing czy inne, czyli profesjonaliści zajmujący się pobieraniem w cudzysłowie haraczy za znalezione błędy od naprawdę dużych firm, to coraz bardziej zaciera się ta granica między
bezpieczeństwem open source a komercyjnym
tak,
projektem.
Wykrywalnością błędów w open source i wykrywalnością błędów w zamkniętych kodach. Kiedyś było tak, że w open source było bardzo, bardzo dużo błędów. Od razu pojawiła się luka w rynku. Ta luka to było zamknięte oprogramowanie, jeżeli pojawia się jakaś rynkowa luka, to zaraz znajdą się ludzie, którzy chcą tą lukę wypełnić i pojawiły się specjalizowane firmy audytorskie, robią audyty kodu, zatrudniają ludzi i także myślę, że tutaj coraz bardziej te dwie rzeczy, się, te dwa światy, jeśli chodzi o wykrywalność błędów, te statystyki się zbliżają do siebie.
Jasne. A czy możesz coś powiedzieć jeszcze, bo widziałem, nie czytałem, prawda, nie zdążyłem, informacji o jakimś bugu w mailu, czyli w nowej wersji, w Leopardzie, w nowej wersji programu pocztowego. I to wyglądało dosyć niebezpiecznie. O co chodzi?
Ale jeszcze ciekawa sprawa związana z firewallem. Tu znowu pojawia się elastyczność związana z podsystemem BSD. Mianowicie, mimo że Apple w nowym wydaniu Firewalla obecnym w Leopardzie rezygnuje z filtra pakietowego IPFV2, to po prostu rezygnuje go z niego w taki sposób, że nie pojawia się on więcej w panelu, w preferencjach. Ale dalej mamy do niego dostęp i są narzędzia, na przykład Waterroof, graficzne, które umożliwiają nam, jeżeli mamy trochę czasu wolnego, i żeby poświęcić go na nauczenie się regułek firewalla, możemy sobie sami stworzyć skuteczny filtr pakietów.
Czyli on jest cały czas włączony w kernelu, tak naprawdę.
On jest cały czas włączony. Póki co tylko jedna opcja. Opcja stealth, taka, ukrywania systemu, korzysta dalej z IPFV2. Resztę opcji klikalnych w opcjach zabezpieczeń, w preferencjach, w ochrona, tak się to po polsku nazywa, korzysta już z tego firewalla, który jest bliżej aplikacji.
I IPFV2, o którym mówisz, to jest dokładnie ten firewall, który funkcjonuje cały czas w FreeBSD, czy jeszcze w którymś systemie?
Dokładnie, to jest podsystem IPFV2, narzędzie, którego można użyć. Wiesz, ja nie używałem za dużo systemów typu BSD, bardziej IP tables wcześniej, chociaż one są bardzo podobne, także przełączenie się to jest pół dnia, żeby wyprodukować całkiem konkretną listę reguł. Jeżeli ktoś umie IP tablesy czy IP chainsy, zna z Linuxa, to przełączenie myślenia na IPFV2 i na narzędzie IPFV to jest...
To w głównej mierze kwestia składni, siły, prawda?
No, kwestia składni i myślenia o niektórych łańcuchach, bo jednak tym się różnią te stosy, że jest trochę inny workflow jakby pakietów po drodze, prawda?
No dobrze.
To tyle, że to tyle chciałem zauważyć, jeśli chodzi o firewalla, że dalej można, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę super ochrony, to nie ma sprawy i to jest fajne w macOS X-ie. Ja mogę zejść sobie na taki poziom zarezerwowany dla, w cudzysłowie, magików sieciowych i mogę tam sobie dostosować system do moich potrzeb, jeżeli są one większe niż to, co przewidział dla mnie producent. To jest, uważam, świetne. Użytkownik domowy ma prostotę, użytkownik zaawansowany ma elastyczność i jest to pewien kompromis, którego nie widzę w żadnym innym komercyjnym systemie operacyjnym. I wracając do maila, luka jest banalna, ponieważ w systemach OS X funkcjonuje coś takiego jak gałąź zasobów, tak?
Co to jest?
Jeżeli otworzysz sobie dowolną aplikację, to jest plik z rozszerzeniem app, to zobaczysz tam pod Catalog Resources. Także nawiążę tutaj do plików res z Windowsa, które można włączać do binarek. W tych plikach są ikony, na przykład tłumaczenia na inne języki, takie lokale, prawda? To jest wszystko coś, co jest związane z działaniem aplikacji. Zasoby jej potrzebne, można to nazwać tak. W systemach macOS już były na poziomie systemu plików realizowane takie kontenery na zasoby dla aplikacji. Było to możliwe dzięki temu, że tam system plików HFS, potem HFS Plus obsługiwał takie cuda jak plik i skojarzony z nim kontener z zasobami. Taki fork, to się mówi resources fork. I potem okazało się, że są pewne kłopoty z przenoszeniem tych aplikacji między systemami, bo przecież tutaj to jest w ramach systemu plików, to tak jak rozszerzone atrybuty, prawda? FTP-em trudno to przenosić, więc odchodzi się od pomysłu używania systemu plików do trzymania takiej bazy przy każdym zbiorze i po prostu pakuje się to w podkatalog. Ale program Apple Mail od dawna obsługiwał taki typ MIME, który pozwala upakować i zbiór, i towarzyszący mu pomocniczy jakby pomocniczy kontener zasobów, tych resource'ów. Czyli na przykład możemy mieć program i pomocniczy katalog, pomocniczy kontener resource'ów zawierający ikony używane przez ten program, prawda? Błąd w mailu, on był już wcześniej, polegał na tym, że można było spreparować taki załącznik do maila, który miał na przykład jakąś ikonę lub jakiś plik graficzny z rozszerzeniem JPEG i dołączyć do niego kontener z zasobami. I w tym kontenerze z zasobami między innymi można powiedzieć o tym, co jest handlerem dla danego typu pliku. Na przykład możemy stworzyć plik z rozszerzeniem XXX i stworzyć mu kontener z zasobami, czyli ten resource fork, tą gałąź zasobów. I w niej możemy zaszyć instrukcję, że plik XXX otwiera aplikacja Terminal na przykład. Możemy następnie wziąć i tą aplikację ładnie wysłać komuś za pomocą Apple Mail.
I też jest stanie, jak osoba otworzy ją za pomocą tego programu.
Ten błąd był kiedyś, został załatany, teraz w Leopardzie się ujawnił, bo prawdopodobnie jakiś deweloper zapomniał, czy deweloperzy zapomnieli z powrotem włączyć tą łatkę. Wygląda to tak, że zamiast wyświetlać obrazek, po pierwsze pojawia się ikonka, którą można kliknąć. To już powinno wzbudzić jakieś wątpliwości u użytkownika. Jeśli nie wzbudzi, on kliknie w tą ikonkę. W tym momencie wykonywana jest domyślna akcja otwarcia tego zbioru przy pomocy aplikacji podanej w tej gałęzi zasobów, prawda? W tym kontenerze.
To zabawne, bo żaden taki błąd, który na przykład tak jak w Windowsach czy w Explorerze często się pojawiały błędy, że w jakiś sposób plikiem JPG można było przesłać shellcode i uruchomić jakąś instrukcję, a tutaj proszę, wystarczy przesłać skrypt i odpowiednio powiedzieć mailowi, żeby go uruchomił.
No, to... jakie to łatwe jest, przenośność znowu się objawia tego systemu.
Błąd ery Pina sprzed 10 lat.
Nie trzeba umieć assemblera, nie trzeba szukać buffer overflowów. Przyjemne z pożytecznym. No, można połączyć i mamy exploita napisanego w shellu.
Czy to już zostało poprawione? Czy jest jakiś statement?
Wiesz co, już ci Zbyszku mówię, to zostało poprawione. Klikam właśnie uaktualnienia. I teraz pojawia mi się okienko, sprawdzam dostępność. Oczywiście nie ja sprawdzam, tylko ona. Mój laptop jest płci żeńskiej.
Rozumiem.
I ona sprawdza.
A w tym czasie powiedz mi, jak się spodziewasz, czy mit o tym, że Mac jest... wirusów nie ma na Macu i Mac jest bezpieczny sam z siebie, bo zawsze był, czy to już należy do przeszłości, czy nadal można kontynuować i firma Apple będzie mogła kontynuować taką marketingową właśnie wizję, że nasz system jest bezpieczny, jeśli chcesz używać Windowsów, to musisz liczyć się z tym, że są na nim wirusy, na Macu ich nie ma.
Myślę, że warto by powiedzieć producentowi systemu Mac, że on się też musi liczyć z tym, że im bardziej jego system będzie popularny, tym większy rynek potencjalny dla intruzów zarabiających na takiej działalności. Więc im bardziej Maci będą się popularyzowały, tym więcej ludzi będzie na nie patrzyło, z nich korzystało, tym bardziej atrakcyjny to rynek będzie dla wszystkich, którzy tworzą malware.
To jest, myślę, dobra okazja, żeby patrzeć na to, jak szybko firma Apple będzie reagowała na te znalezione błędy. Czy pamiętasz może, ile zajęło załatanie tej dziury z firewallem? Bo ona już, zdaje się, jest poprawiona, prawda?
Nie powiedziałbym, że to była dziura, bo nie widać było, żeby ktoś zrobił...
No, nie był to też feature.
Naprawdę. No, to był taki... taka niespodzianka, powiedzmy. To zajęło 2,5 tygodnia. załatanie, przy czym załatano to w taki sposób trochę, no w jaki się łata. Zobacz, tam siedzą programiści, oni mają swoje procesy, także to nie jest grupa zapaleńców, która poprawia coś w dwa dni, a resztę a tydzień poświęca na to, żeby zrobić coś o wiele lepszego niż było wcześniej. Oni po prostu zastosowali obejścia, na przykład był taki kłopot ze, z aplikacją Skype, że Firewall próbował podpisywać jej, jej binarkę tym kluczem użytkownika, nazwijmy to, czy systemu, i podpisując ją, zmieniał jej sumę kontrolną całego zbioru. On to robił zgodnie z zasadami przyjętej sztuki, bo podpisywał we właściwe miejsce, pakował ten podpis cyfrowy. Jednak Skype jest aplikacją, na wielu konferencjach o tym się mówi, zaobfuskowaną, tak? Trudno jest ją debugować, ona sama siebie ciągle sprawdza. Między innymi sprawdza to, czy ktoś nie zmienił spójności, a podpisywanie cyfrowe niestety ma wpływ na sumę kontrolną całego zbioru, czy na skrót kryptograficzny. Wobec tego, gdy tylko Firewall podpisał takiego Skype'a, to momentalnie sam Skype nie chciał startować, bo uważał swój obraz programu za zmodyfikowany przez intruza potencjalnego. Za obejście zastosowano, bo nie rozwiązanie problemu, używając terminologii ITIL, zastosowane obejście polega na tym, że dla niektórych ścieżek systemowych Firewall nie próbuje podpisywać, a w zamian pyta za każdym uruchomieniem aplikacji o to, czy pozwalać na przychodzące połączenia. Czy pozwalać na przychodzące połączenia.
Czy to znaczy, czy że jeśli, czy to znaczy, że jeśli niebezpieczna...
Czy pozwalać na przychodzące... Bo widzisz, jakie to jest miłe w odbiorze. Tak właśnie to wygląda dialog z systemem.
Rozumiem. Czy to znaczy, że jeśli...
Czy pozwalać na przychodzące połączenia.
Czy to znaczy, że jeśli niebezpieczną aplikację zainstalowałbym w miejscu tam, gdzie teoretycznie powinien być Skype, którego nie podpisujemy, bo jest przecież bezpieczny, to dałoby się ją odpalić bez sprawdzania sumy kontrolnej i weryfikacji, czy system wie, że ona jest bezpieczna?
Znaczy widzisz, on i tak cię zapyta o to. Także ty masz okazję się zorientować, że to nie jest Skype na przykład, nie?
Czyli jak klikam w maila od Gosi1234, to jednak mnie zapyta, czy to nie jest przypadkiem Skype, tak?
Jeżeli umieściłbyś tego maila pod nazwą Skype w katalogu Applications, Skype.app, Resources, Mac OS, chyba taka jest ta ścieżka, to tak, umieściłem tam Netcata i mimo, że Netcat jest wszechmogącą binarką podpisaną, co jest ciekawe też, zauważ, Netcat, który może słuchać na dowolnym porcie, został umieszczony tam i Firewall pytał za każdym razem. Natomiast gdy Netcata umieściłem w tempie, to mogłem słuchać na dowolnym porcie, na porcie 25, czy 1, czy 37 i ani razu nie wyskoczył monit, ponieważ program narzędziowy Netcat jest podpisany kluczem producenta i system bezgranicznie mu ufa, jeśli chodzi o akceptowanie przychodzących połączeń. To czy uważam, że to będzie rosło? Będzie rosło, oczywiście. Będzie coraz więcej, myślę, ataków na aplikacje pisane pod Maca, czy też na same komponenty systemowe. Jednak przez to nie przesiądę się na inny system operacyjny, a to dlatego, że mam furtkę, której nie miałbym na przykład w Windowsie. To znaczy mogę coś zrobić. W przypadku Firewalla zaaplikowałem własny zestaw reguł. I nieważne, czy te podpisy cyfrowe się zgadzają, czy nie, czy mam jakiegoś netcata, czy nie. Już pomijam to, że jak podpisywać języki skryptowe, prawda?
Mhm. No tak, bo to jest problem.
Dozwala się tylko Javie, albo dozwala się tylko Perlowi, a to, że...
To on uruchomi.
Mogę się zabezpieczyć po swojemu. I uważam, że dopóki macOS X pozostanie taki elastyczny, to będę używał tego systemu, nawet jeśli on będzie, coraz więcej ludzi będzie na niego patrzyło i to patrzyło takim wzrokiem, żeby coś zyskać, psując czyjś komputer, dlatego że zawsze po pierwsze mogę coś z tym zrobić, zejść na tą elastyczną, niższą warstwę, a po drugie zawsze mogę się podzielić z innymi tą wiedzą i inni też mogą się zabezpieczyć.
Jasne. A jeszcze jedno pytanie, Paweł. Czy gdybyś wiedział o tych bugach i gdyby naprawdę one były dla ciebie ważne, a niekoniecznie znałbyś ich rozwiązanie, czy wolałbyś zostać przy Tigerze zamiast upgrade'ować się do Leoparda, czy jednak byś mimo wszystko dzięki nowym feature'om przeszedł na nową wersję systemu macOS X?
Trudno mi gdybać, bo u mnie to był impuls, żeby tego Leoparda sobie postawić.
Dobrze, Pawle, dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę.
Ja tobie również dziękuję.
Było bardzo miło. Do zobaczenia następnym razem.
Do następnego podcastu. Jakieś pomysły mamy?
Na pewno coś wymyślimy.
Random.